Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Justyna Suchecka, dziennikarka specjalizująca się w tematyce dotyczącej edukacji, autorka książek o współczesnej młodzieży i wyzwaniach, z jakimi się mierzy, w tym najnowszej, zatytułowanej Pokolenie zmiany, młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kto powinien przeczytać Pani książkę? Czy na przykład rodzice osób z tak zwanego pokolenia Z dzięki niej będą mogli w jakiś sposób lepiej zrozumieć swoje dzieci?
Mam taką nadzieję, mówiąc uczciwie, właśnie z myślą o rodzicach i nauczycielach, nauczycielkach tego pokolenia tę książkę pisałam. Wcześniej napisałam dwie książki dla dzieci i dla nastolatków, czyli kierowane do tych, o których teraz piszę. I miałam takie poczucie, że o ile oni sami mają przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o tych swoich wyzwaniach, potrzebach, o tym, jakiego chcą świata, o tyle do nas to często nie dociera. I o ile jeszcze nauczyciele i nauczycielki mają tę swoją szkolną próbę badawczą i mogą poznawać młodych Polaków z pokolenia Z, o tyle rodzice poza tymi własnymi dziećmi, które w tym wieku nie zawsze chcą się dzielić tym, co ich dotyczy, no nie mają dostępu do tego świata młodzieży. A będziemy już z nimi za chwilę, już zresztą się to dzieje, pracować, działać, robić wspólnie rzeczy i fajnie by było, gdybyśmy się lepiej rozumieli.
Ale ta grupa młodych ludzi nie jest taka jednorodna, prawda? Bo to są osoby urodzone, ja powiem może wszystkim słuchaczom, którzy nie bardzo wiedzą, co to znaczy pokolenie Z. To są ludzie urodzeni między 1995 rokiem a 2012 rokiem. Dziś mają między 12 a 28 lat. Bardzo szeroka grupa, prawda, młodych ludzi.
Zdecydowanie. Podobnie było zresztą przy milenialsach, których też wyznaczaliśmy od początku lat 80. do połowy lat 90. i zawsze można było powiedzieć, że są różni. I tak, to są młodzi dorośli, tacy, którzy już są początkującymi nauczycielami, lekarzami, decydują o naszych kredytach w banku, ale równocześnie to są nastolatki. To, co ich łączy, to oczywiście to, że urodzili się już w świecie całkowicie scyfryzowanym, w świecie, kiedy internet jest łatwo dostępny, zdominowanym przez media społecznościowe, w takim świecie, w którym zupełnie zmieniła się forma kontaktów międzyludzkich, no bo właśnie mamy telefony wszyscy w swoich kieszeniach i to jest game changer, jak mówią też młodzi. Ale to są też młodzi ludzie, którzy z takich uwarunkowań społeczno-politycznych inaczej po prostu pojmują świat, bo byli albo bardzo mali, albo jeszcze nie było ich na świecie, kiedy działy się rzeczy, które nas ukształtowały, nas, czyli osoby starsze od nich o 10 i więcej lat. Myślę oczywiście o wejściu Polski do Unii Europejskiej, myślę o takich wydarzeniach, które zapamiętali Polacy, jak choćby katastrofa smoleńska. To są wszystko rzeczy, które dla nich są faktami historycznymi i to sprawia, że oni trochę inaczej ten świat postrzegają. Nieważne, czy mają właśnie lat 15 czy 25.
Ja kiedy czytałam Pani książkę, to miałam refleksję, że jest to pokolenie ludzi z jednej strony tak mocno skomplikowanych, wrażliwych, tolerancyjnych, zaangażowanych społecznie, ale też z drugiej strony mogą być radykalni, niecierpliwi, przede wszystkim nie chcą żyć tak jak ich rodzice w takim pełnym pędzie pod presją, której nie znoszą i na przykład mogą uważać, że wolontariat daje więcej niż szkoła, niż praca, że pracować to trzeba tak, żeby się spełniać i że to jest najważniejsze. To w takiej konfrontacji z doświadczeniami ich rodziców jest pole chyba do konfliktów i do wielu dyskusji pewnie w niejednym domu.
Tak, myślę, że to podejście do pracy i tego, co wyznacza wartość człowieka, to jest to, co jest tym największym zgrzytem między pokoleniami aktualnie. Dlatego, że oni rzeczywiście napatrzyli się na swoich rodziców, rodziców i dziadków niekiedy, którzy szczególnie w latach 90., wczesnych latach 2000, bardzo ciężko pracowali, musieli mierzyć się z wysokim bezrobociem. Praca była wartością samą w sobie, ludzie nie zmieniali pracy czasem przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, bo właśnie bezpieczne miejsce pracy to było to miejsce, które miało zagwarantować człowiekowi w ogóle bezpieczne życie. Tymczasem oni nie muszą się już borykać z tym problemem. Dla nich bezrobocie, szczególnie w dużych miastach, to nie jest wyzwanie. Praca czeka na młodych ludzi. Nie zawsze oczywiście jest to praca marzeń, ale właśnie zaraz się pojawia pytanie, co tą pracą marzeń może być. Po co ta praca w ogóle jest człowiekowi? Czy ona jest jakimś wyznacznikiem tego, czy jest dobrą, czy złą osobą? Dla młodych ludzi nie jest. No i te wszystkie rzeczy, które my często sprowadzamy do jakichś takich drwin czy żartów, czyli och, pokolenie Z chce pracować tylko 8 godzin, nie wie co to nadgodziny, to jest taka podwójna gra, bo trochę jest tak, że ich nie rozumiemy i dziwimy się, że nie chcą pracować więcej, zarabiać więcej i rozwijać się w tym kierunku, ale równocześnie myślę, że trochę im też zazdrościmy, że mają możliwość powiedzenia stop, powiedzenia nie, ustalenia tych swoich własnych granic. Ja naprawdę też wielokrotnie byłam przez nich samych zaskakiwana, cały czas mam w pamięci bohaterkę, która mi powiedziała, że pracuje na pół etatu, bo to wystarczy, żeby raz w roku pojechać na wakacje. I to jest jej cel.
No właśnie, pani przeprowadziła bardzo wiele rozmów z rozmaitymi osobami, które mają rozmaite doświadczenia i z tych wszystkich rozmów można taki wniosek wyciągnąć, może pani to potwierdzi, a może nie, że pokolenie Z nie chce żyć tak jak ich rodzice. Chcą żyć inaczej. Jak oni na to, jakie mają na to zapatrywanie?
Ja myślę, że boją się zupełnie innych rzeczy niż bali się ich rodzice i stąd ta zmiana, że ich rodzice bali się tego, że nie osiągną sukcesu, że nie będą w życiu kimś, że nie awansują, że się nie wykażą, bo byli też wychowywani, uczeni w takim kulcie, że rzeczy się robi indywidualnie, indywidualnie nosi się sukces. Tak przedstawialiśmy szczególnie te 20-30 lat temu biznesy. Być kimś to było mieć swoją firmę, mieć swój jakiś sukces również finansowy, a oni chcieliby żyć dobrze. I to dobre życie wcale nie musi oznaczać życia jakiegoś super zamożnego. To jest takie życie, w którym mamy czas na przyjaciół, mamy czas na podróże, ale one wcale nie muszą być podróżami na koniec świata i za mnóstwo pieniędzy, bo równocześnie ci sami ludzie bardzo często unikają lotów samolotem ze względów klimatycznych, czy stawiają na komunikację publiczną tam, gdzie to jest możliwe, właśnie troszcząc się o planetę. Ale to przede wszystkim właśnie takie życie, w którym możemy się zaopiekować sobą i ludźmi, którzy są dla nas bliscy. To być może jest trochę tak, że części tych ludzi i brakuje tego, że kiedy właśnie byli młodsi, czy byli małymi dziećmi, to ich rodzice tego czasu dla nich nie mieli, bo bardzo ciężko pracowali. Oczywiście po to, żeby dać im wszystko, no ale efekt jest taki, że nie do końca są z tego powodu szczęśliwi.
A Zetki też nie mają chyba oporów, żeby otwarcie krytykować, nie wiem, pracodawcę chociażby, czy rodzica, nauczyciela, walczyć o swoje prawa. Tam też są w książce przykłady takich konkretnych działań. Albo na przykład odmawiać, czyli są, można powiedzieć, mega asertywni i nie przyjmują do wiadomości, że mogą na przykład powodować nieporozumienie, jakąś konsternację, zdziwienie. I to też można powiedzieć, niektórzy mogą oceniać no, samoluby, tak? Egoiści.
Takie... Tak, to prawda. A z drugiej strony każdy, kto przeszedł na przykład przez proces terapeutyczny i nieważne, czy ma lat 15 czy 50, powie, o, to jest właśnie to, czego się uczyłem, stawianie granic, uznawanie różnych wartości, mówienie o swoich uczuciach czy emocjach. I to są rzeczywiście rzeczy bardzo charakterystyczne dla tego pokolenia, a nie tak częste wśród osób starszych. I rzeczywiście to może wywoływać napięcia, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby ktoś nam mówił nie. I, bo asertywność to nie tylko mówienie nie, że się na coś nie zgadzamy, ale też wyraźne podążanie za tym, z czego ta niezgoda wynika. To nie jest przecież powiedzenie nie, nie wezmę nadgodzin na przykład, albo mi się nie chce.
Zwłaszcza jeśli to jest na przykład podwładny w pracy, tak? I ten szef uważa, że no, on jest jakby wyżej rangą, więc trzeba go słuchać, tak? Jest tak, przykład jest... dziewczyny, która wręcz, tam przykład jest dziewczyny, która wręcz pouczyła szefa, jeśli chodzi o prawo pracy.
O tak, to historia zresztą z Pomorza gdzieś, z budki z lodami dziewczyny, która tłumaczyła swojemu szefowi w SMS-ach, że jest pracowniczką nieletnią i przysługują jej z tego tytułu różne prawa, że nie zamierza pracować dłużej niż te godziny, które miała wskazane w umowie. No i też nauczyła swojego szefa przy okazji, że w telefonie można nagrywać rozmowy. Myślę, że to było dla niego największe zaskoczenie, że zdziwił się, że te wszystkie niekorzystne rzeczy dla swojego biznesu zostały upamiętnione.
Też różni chyba oba pokolenia, pokolenie ludzi z generacji Z i pokolenie ich rodziców, czyli tych urodzonych powiedzmy w latach 60., 80. ubiegłego wieku, którzy nie potrafią zrozumieć często, dlaczego ich dzieci na przykład spędzają tyle czasu w mediach społecznościowych, czy ogólnie w internecie przed ekranami i śledzą na przykład influencerów, że oglądają jakieś pranki, lubią takie dramy internetowe, gdzie się kłócą, prawda, pani też o tym szeroko pisze, takie kontrowersje oglądać. Dla rodziców to może być na przykład strata czasu, jakaś bezproduktywna aktywność, którą można by było w inny sposób spożytkować. A dlaczego dla pokolenia Z jest inaczej? Te relacje internetowe są takie istotne.
Ja myślę, że relacje internetowe są istotne, dlatego że one są relacjami jak każde inne dla nich, że to rozmawianie za pośrednictwem komunikatorów, to wspólne oglądanie seriali, na przykład siedząc w osobnych domach, po prostu rozmawiając się o tej samej godzinie przed ekranem komputera czy telefonu, to jest jakaś nowa konstrukcja, której rodzice tych osób po prostu nie mieli szansy doświadczyć. Ja urodzona w połowie lat 80., typowa milenialka, internet w domu miałam dopiero pod koniec liceum. Dla mnie on nie był naturalną formą kontaktu. Tymczasem oni swoje pierwsze telefony dostają często już na początku szkoły podstawowej. To są oczywiście telefony z internetem. One nie są odłączone od świata. Ale to, co pani powiedziała o na przykład konsumowaniu kultury, czy takiej kultury masowej, to jest moim zdaniem coś, co się aż tak bardzo nie zmieniło. Zmieniła się tylko forma, no bo ci sami ludzie, którzy właśnie dzisiaj oglądają internetowe dramy, śledzą zawodników Fame MMA, czy jakieś media na ten temat, to są dzieci, ludzie, którzy kiedyś oglądali Wielkiego Brata, wiedzieli, co słuchać w programie Bar, ekscytowali się tym, co kontrowersyjnego powie Doda. I wcale nie mówimy tylko o ludziach, którzy, nie wiem, mają jakieś, nie są zainteresowani wyższą kulturą. Ludzie, którzy kiedyś oglądali Wielkiego Brata, dzisiaj też są prawnikami, lekarzami, robią ważne rzeczy. I tak samo, myślę, będzie z nimi. To pokazuje też muzyka, której słuchają i często nam się nie podoba, bo jest właśnie wulgarna czy nie za mądra. Tu mówię o jakichś takich skrajnych przykładach internetowych raperów. No ale właśnie, czy my też słuchaliśmy tylko mądrej muzyki? No nie. I to jakieś jest pocieszające. Oczywiście trudność w zrozumieniu tego, po pierwsze polega w natężeniu, bo oczywiście tego jest dzisiaj więcej niż było kiedyś. Dostęp do tego jest łatwiejszy, ale też w tym, że bardzo łatwo i szybko zapominamy, jak to było kiedyś.
Czyli można powiedzieć, że oni żyją w takich dwóch równoległych światach. Trochę to jest ten świat realny, ten świat powiedzmy ich rodziców, szkoły i tak dalej, a drugi świat to ten internetowy, ten świat mediów społecznościowych, gdzie kontakt i relacje idą jakby sobie osobnym strumieniem.
Ja myślę, że oni tych światów nie rozdzielają, że oni widzą ten świat jako jeden wielki, realny. Jeszcze kilka lat temu często mówiliśmy o świecie realnym i świecie wirtualnym. Dzisiaj badacze nowych technologii, szczególnie nowych technologii w edukacji, odchodzą od tego podziału, bo uważają, że młodzież tego podziału nie dostrzega. To znaczy dla nich ta rozmowa na żywo przy kawie czy spotkanie na boisku nie jest gorsze, inne, lepsze od spotkania na Discordzie na przykład, więc te relacje toczą się tutaj równolegle. Ukazała się teraz świetna książka Magdaleny Bigaj, Wychowanie przy ekranie, która bardzo mocno pokazuje to, że to jest jeden świat i że właśnie to, że my podchodzimy do tego jako do dwóch osobnych relacji, to jest właśnie ta kwestia niezrozumienia.
Tak, pani Magdalena Bigaj była moim gościem kilka tygodni temu, rozmawialiśmy na ten temat.
Wspaniale.
Ale chciałam panią jeszcze zapytać, co tak naprawdę dają ludziom z pokolenia Z media społecznościowe? Dlaczego oni na przykład wolą TikToka od Facebooka? No, nie są na Facebooku, bo tam są właśnie ich rodzice, a których nie ma na tym TikToku, czy jakieś inne powody są, że oglądają i spędzają dużo czasu na TikToku. Mówię tutaj zwłaszcza o takich osobach młodszych, czyli tych dzisiejszych nastolatkach.
Myślę, że Facebook zamienił się dla nich w archaiczną tablicę ogłoszeń. Od jednej z nastolatek usłyszałam, zapytała mnie, czy Facebook to jest taka stara książka telefoniczna, czy tak chyba kiedyś wyglądały książki telefoniczne, bo rzeczywiście ma Facebooka, wielu z nich ma Facebooka i korzysta z niego tylko po to, żeby dodać wydarzenia jak w kalendarzu, czy właśnie za pomocą Messengera skontaktować się z kimś znajomym, ale nie publikują tam treści. Tymczasem bardzo popularny wśród nich TikTok to po prostu zmiana opowieści, rzeczy dzieją się bardzo szybko, są krótkie, bo mówimy głównie o nagraniach wideo i już samo to, że właśnie format tej informacji się zmienił, jest znamienne, że oni lubią tę formę, oni lubią oglądać, ale też musimy pamiętać, że kiedy się przyjrzymy statystykom dotyczącym TikToka, to większość z nich właśnie jednak ogląda, a nie tworzy. A Facebook, żeby być tam kimś, wymaga interakcji, wymaga komentowania, wymaga publikowania. Oni niekoniecznie mają na to ochotę. Oni i tak non-stop wystawiają się na ocenę każdą swoją aktywnością w internecie. Nie da się z tego tak wyłączyć na stałe. I myślę, że to przechylenie się w stronę tych nowych mediów to z jednej strony nieobecność rodziców tam, czy mniejsza ich obecność, ale z drugiej po prostu jakieś takie poszukiwanie innego rodzaju rozrywki.
A dlaczego Zetki to jest pokolenie zmiany? Przecież każde pokolenie, można powiedzieć, jakieś zmiany inicjowało. Nawet pokolenie moje, czy pokolenie milenialsów, z którego jesteśmy obie. Co czyni Zetki takimi wyjątkowymi? Że się mówi, że to jest wyjątkowa generacja, że świat, że oni dokonają tej zmiany na świecie.
Ja myślę, że to, że dokonają, to jest jedna kwestia, czy możemy w to wierzyć lub nie, ale to, że oni żyją w ciągłej zmianie, to jest kluczowe. Że to, jak wygląda ich życie, jest tak dynamiczne, że trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić. Za ich życia, na takim bardzo podstawowym poziomie, za ich życia zmieniły się radykalnie nawet nośniki danych cyfrowych. Od dyskietek przez płyty CD, po pendrive'y, wszystko jest w chmurze, a za chwilę już wszystkim będzie zajmowała się sztuczna inteligencja, czego wszyscy doświadczamy aktualnie. I to się dzieje w takim tempie niemal zastraszającym, bo nie można się przywiązywać nie tylko do technologii, ale też właśnie do relacji, do tego, co się w świecie będzie działo, jakie zawody będą wykonywać w przyszłości. Jeszcze kilka lat temu to zdanie, że oni będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją, wydawało się taką zgrabną publicystyką. Dzisiaj myślę, że dużo bardziej niż dekadę temu zdajemy sobie sprawę z tego, że to fakt. Kilka lat temu informatycy, programiści byli potęgą. Dzisiaj już widzimy, że za chwilę może ich zastąpić sztuczna inteligencja i to się będzie cały czas działo za ich życia, więc oni muszą dokonywać zmiany, bo zmiana będzie naturalną częścią ich życia.
Ja się zastanawiam, jakimi rodzicami będą kiedyś ludzie z pokolenia Z, czy jakimi rodzicami już są, kim będą na przykład za 20, za 30 lat, czy będą mieć zupełnie inne podejście do życia, do świata, już to widać, niż pokolenie ich rodziców i ten świat będzie zupełnie odmienny,
ja się
który oni stworzą.
Ja się cały czas zastanawiam, czy oni na przykład w ogóle będą rodzicami. Nigdy tak często, jak przy pracy nad tą książką, nie słyszałam wątpliwości na ten temat. To znaczy, bardzo często słyszałam już przekonanie, że ktoś nie chce mieć dzieci i to zarówno ze strony dziewcząt, jak i chłopców, albo właśnie takie rozważania, czy to jest właściwy świat, żeby sprowadzać na niego dzieci, świat zagrożony katastrofą klimatyczną, świat z wojną u granic. Oni już dużo mocniej sobie są w stanie wyobrazić, co znaczy wojna, bo ona się toczy w Ukrainie, po sąsiedzku, nie gdzieś na Bliskim czy Dalekim Wschodzie. I to jest coś, co naprawdę ich przeraża. Świat, w którym może zabraknąć wody, w którym może zabraknąć prądu, ale zakładając optymistycznie, że ten świat uratują, bo o niego dbają i starają się powstrzymać to, co sprowadziły na nich poprzednie pokolenia, to wierzę, że będą takimi rodzicami, którzy właśnie przez to, że chcą inaczej pracować, że mają inne priorytety w życiu, będą bardziej chcieli rozmawiać ze swoimi dziećmi i że będą chcieli rozmawiać od początku, a nie dopiero wtedy, kiedy ich drogi się skrajnie rozejdą.
Czyli z tego, co pani mówi, to jednak pokolenie ludzi odpowiedzialnych. Wbrew pozorom tego, co można by było sądzić.
Mam taką nadzieję. Mnie tylko martwi, że trochę jest tak, odczuwam to czasem, że my próbujemy na nich tę odpowiedzialność przerzucić. To znaczy, że właśnie z jednej strony uważamy ich za leniwych czy roszczeniowych, ale kiedy przychodzi do spraw naprawdę ważnych, jak kwestia klimatu czy zdrowia psychicznego, to trochę oczekujemy, że załatwią te sprawy za nas.
Justyna Suchecka i jej książka Pokolenie Zmiany, Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie. Ukazała się ta książka nakładem grupy wydawniczej Foksal od wczoraj w księgarniach. Pani Justyno, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.